każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Jakub Lesiński, witam fanów czarnego sportu. W dzisiejszym programie długa rozmowa z trenerem juniorów i szkółki Falu Bazu, omówienie aktualnej sytuacji w cyklu Grand Prix oraz ocena rewanżowych półfinałów play-off w PGE Ekstralidze i prognoza na finał oraz rywalizację o brąz. Tymczasem w minioną niedzielę przy W69 odbył się taki pokazowy trening żużlowej szkółki Falu Bazu. Po nim rozmawialiśmy z Markiem Chućko, czyli trenerem tejże szkółki oraz młodzieży w zielonogórskim klubie.
To zacznijmy od takich ogólnej oceny tego dzisiejszego treningu, jak to pana zdanie wyszło?
No myślę, jak widać na załączonym obrazku, ile nagle chętnych jest do zapisania się do szkółki. Rodzice, dzieciaki chcą zapisać. Myślę, że to jest fajne, bo zobaczyli, że są małe dzieci, które naprawdę zaczynają i tutaj nie dzieje się krzywda jakaś. To jeszcze nie ten moment, gdzie można coś sobie, no zawsze można coś sobie złamać na rowerze, ale to jeszcze nie ten moment, to jest jeszcze tym maluchy, naprawdę dziesięciolatki, to jeszcze jest zabawa z motorem, a nie jakieś tam ściganie.
Niektórzy tu już na pełnym ślizgu praktycznie.
No powiem szczerze, tu jest dwóch, trzech bodajże, albo czterech, co w tym klubie pitbajkowym jeździli i oni już jeżdżą na 250 normalnie żużlowym motocyklu, tylko co prawda to był dzisiaj ich tak naprawdę trzeci trening bodajże na 250, a naprawdę dają radę.
Na 500-kach też tutaj dzisiaj jeżdżono?
Tak, jechał Filip Foncewicz i Rechliński Kacper, także no dwóch jest takich, co do licencji, myślę, nie wiem czy Rechliński w tym roku nie będzie zdawał jeszcze, zobaczymy czy będzie licencja, a Filip Froncewicz w przyszłym roku w marcu kończy 15 lat, koniec marca jakoś i no i będzie na 500-kę, już będzie w DMPJ-ach mógł jeździć, także to jest jeden, który na pewno będzie jechał już. Tym bardziej, że on już ściga się w tych 250 na zawodach. Jest to co prawda, nie robi tam jakiegoś dużego wyniku, ale to też jest związane z tym, że jeżdżą tam chłopaki, którzy mają te naprawdę poinwestowane w sprzęt tych 250-ki, które naprawdę te nasze odstają. Ale odstają z tego względu, że to są porobione tak, żeby wytrzymywały jak najwięcej na treningu. Nie zależy mi naprawdę na tym, żeby on tam wygrywał. Zależy mi na tym, żeby on w 500-kach wygrywał, a 250 to jest zabawa taka.
Tak naliczyłem, że na tą prezentację przynajmniej 20 szkółkowiców wyszło, ale zdaje się, że nie wszyscy, tak? Mogli dzisiaj być jeszcze. Ile ogólnie jest właśnie w tej grupie?
Bodajże było 20 chyba 5 dzieciaków wcześniej się zapisało, a chyba piątka jakoś tak nie, że nie mogła przyjść.
A w jakim oni generalnie są wieku, tak jeżeli mówimy o tej całościowej grupie?
Jest chyba nawet 8-latek jeden, nie? A tak to jest przedział od 8 właśnie do bodajże jeden ma chyba 16 albo 15, 16 chyba.
I jedna dziewczyna, tak rodzynek, tak?
Jedna dziewczyna, no zobaczymy, co z tego wyniknie. Na razie, mówię, musi pojeździć, żeby opanować sprzęgło i tak dalej, bo to jest podstawa, a później zaczniemy pracować nad inną kwestią jazdy na motocyklu.
Dużo osób zdaje się, że spoza Zielonej Góry generalnie, tak?
Myślę, że większość. Także no fajnie, że przyjeżdżają z okolic. No, dwóch, co jeździ na tych 250-kach, bodajże jest z Nowego Tomyśla, także przyjeżdżają tutaj. No fajnie, że do nas przyjechali.
A jak często, proszę powiedzieć, treningi się odbywają? Jak długo taki trening trwa generalnie?
Treningi trwają od 2 do 3 godzin, to zależy. I są dwa, nieraz 3 razy w tygodniu.
Jaki jest właściwy podział obowiązków między panem, a między Andrzejem Wnękiem?
Znaczy nie ma podziału obowiązków. Jest nas dwóch, bo jak jeden nie może, no to poprowadzi i tak ten trening. Także no, chodzi o to, bo jeszcze są zawody, tak jak były DMPJ-y, nie DMPJ-y, 250-ki. Ktoś musi jechać z zawodnikami, a ktoś musi zostać.
A jakie właściwie predyspozycje trzeba przejawiać, żeby się dostać do szkółki żużlowej?
No najlepiej mieć, no trzeba być sprawnym, no bo no, nie da się ukryć, bo to jest sport urazowy i trzeba być sprawnym fizycznie, a no i pojęcie, no najlepiej, no my nie uczymy tutaj jazdy na motocyklu, my uczymy jeździć na żużlu, tak, czyli no muszą przychodzić ludzie, chłopcy, no dziewczyny, bo też mogą, którzy już jeździli na motorze, to widać od razu, bo wpisują, że jeździli, a wychodzi nieraz na to chyba, że z tyłu jeździli.
Też sprawdza się na takim zwykłym motocyklu, chyba na MZ-ce, tak? Kiedyś przynajmniej takie były praktyki, że na takim zwykłym motocyklu jakby to był taki odnośnik, czy ktoś tam coś, cokolwiek wie, tak?
Był kiedyś Simpson, ale teraz mamy są tutaj chyba pitbajki i no i te 125, no na tym 120 mieć można tutaj sprawdzić, nie trzeba mieć pitbajka, czy tam Simpsona, bo no, czy ktoś umie ruszać sprawnie, posługiwać się sprzęgłem i gazem, no to od razu wychodzi.
A jakim sprzętem generalnie dysponujecie? Jak dużo tego sprzętu macie?
Ojoj, to w tym roku zostało naprawdę zakupione w tych 250 bodajże 6 albo 7 GM-ów. Także jest troszkę tego sprzętu. Myślę, że na dzień dzisiejszy wystarczy, a nie jest to koniec.
Czyli raczej jednak stawiacie na nowe jednostki, tak? Czy też się odkupuje od zawodników już takie trochę zużyte, znaczy dla zawodowców zużyte, dla szkół hobbyczów może nie?
Nie, nie odkupujemy. To są nowe silniki pokupowane. Nie ma co, bo to później klecić znowu, żeby się nic nie działo. A tak się kupuje nowe, odsyła się do serwisu później, tak samo jak silniki te z pierwszego składu zawodnicy co robią. Tylko mówię, nie są to te 250, nie są one robione tak, żeby naprawdę to jakoś jeździło szybko, a ma jeździć długo, no bo to jest do nauki. Nam niepotrzebne jest, żeby... Mi bynajmniej niepotrzebne jest to, żeby on tam... Oni wygrywali w tych 250-kach. Nie, oni mają mieć kontakt. Chodzi o to, żeby mieli kontakt z innymi zawodnikami spod taśmy, bo wcześniej tutaj na 250-kach było ich niewiele, także też spod taśmy nie jeździli. A tak, zawsze to jest jakiś kontakt z innymi zawodnikami, inne tory.
A jak generalnie ten proces szkolenia wygląda? W jakim wieku najlepiej trafić? No i jak te etapy poszczególne wyglądają z perspektywy takiej trenerskiej typowo?
Znaczy, to nie ma takiegoś wieku, w którym trzeba zacząć, żeby mieć osiągnąć jakieś dobre wyniki. Może przyjść chłopak, który ma 16 lat i na pierwszym treningu on będzie, bo no, ma to coś w sobie. To widać zresztą, no, jeszcze nie była robiona selekcja, ale będzie zrobiona selekcja, bo to widać, kto ma ten dryk do jeżdżenia, a kto się męczy po prostu, no chce być tym żużlowcem, no nie można tak też, że bo on chce, to trzeba zostawić. No niestety, będziemy odsyłać właśnie do klubu pitbajkowego, żeby tam pojeździli i przyszli z powrotem, bo no, tak jak powiedziałem wcześniej, my nie uczymy jeździć na motocyklu, tylko na żużlu.
Pitbajki zdaje się, że też klub niedawno zakupił, tak? Tutaj na własny użytek.
Są dwa, mają być jeszcze jakieś dokupione, także no sprzętu jest. Dochodziły nas słuchy, że mówią, że nic się nie robi tutaj z młodzieżą. No, no zresztą widać, że chyba to nie jest prawda. Dzieje się tutaj z młodzieżą akurat i to nawet dosyć dużo.
Ten sprzęt szkółki to mechanicy klubowi serwisują, czy pan osobiście także?
Nie. Ja przy motocyklach nie robię, a silniki są robione. Większość silników jest kupionych od Krzysztofa Jabłońskiego i on je serwisuje.
Pan też, wiadomo, jest mechanikiem. A która praca jakby panu więcej satysfakcji sprawia? Bo no, mechanikiem uznanym w środowisku pan jest, tak się mówi, że jest pan jednym z tych topowych. No właśnie, która praca większą satysfakcję sprawia?
Znaczy i tu sprawia satysfakcję. No tak sam jeździłem z Patrykiem w tym roku, dlatego po tych wszystkich eliminacjach, żeby awansował z powrotem do Grand Prix, udało się. Awansował, no ale a tutaj też znowu do szkolenia młodzieży, no fajnie jak widać, że robią postępy, tak? No i jest paru chłopaków naprawdę, z których no, będzie pociecha, tylko trzeba dać im tą szansę, żeby dużo jeździli i mieli na czym.
Za tydzień zdaje się ostatnie zawody i będzie koniec sezonu w Zielonej Górze, a wy do kiedy planujecie te treningi szkółki prowadzić w tym roku?
Na ile pogoda pozwoli, na tyle będziemy prowadzić. No myślę, że jeszcze październik będziemy jeździć. No. Na dzień dzisiejszy pogoda jest, nie wiem, nie zapowiada się, żeby było nagle jakieś załamanie. No myślę, że no jak najwięcej chcemy to wykorzystać.
W tym roku ktoś będzie zdawał licencję, tak? Tak słyszałem przynajmniej.
Rychliński ma zdawać licencję, bo on ma już 16, bo nawet 17 lat.
Tak? Czyli już tą rzecz, tak? Tą pełną już.
Tak. No, znaczy, no zda tą licencję. No, też trzeba, ta licencja musi być zrobiona, bo jest ten przepis w Ekstralidze, co był, że musi być ileś tam zawodników. No ale no zda, no nie mamy tak. Naprawdę mamy, zostało nam dwóch juniorów, tak? Filip w przyszłym roku jak zda na tą 500-kę, ale 15 lat będzie miał, czyli no, nie będzie mógł jeszcze jeździć. Będzie mógłby jeździć gdzieś w tych chyba U21, jak jadą, nie? W tej lidze. No ale my nie jesteśmy w Ekstralidze.
No właśnie, tak przy okazji zapytam, bo faktycznie dwóch juniorów, Nail Tuft i Fabian Ragus na przyszły sezon. Jak się pan na przyszły sezon właśnie zapatruje na tych juniorów już z licencjami?
No co, będziemy robić wszystko, żeby jechali lepiej niż w tym sezonie. Myślę, że też oni w tym roku zostali wypuszczeni na głęboką wodę od razu, no bo żaden z nich nie jechał w lidze wcześniej. Mało jechali nawet w tych DMPJ-ach, czy tam lidze juniorów też mało jechali, bo jechali ci podstawowi juniorzy wszystko. No i było w tym roku tak jak było. Na początku nie było źle. Później coś się troszkę obniżyli loty, no i później jeszcze na koniec Fabian Ragus, kontuzja i wyboru za dużo nie było.
Właśnie, jak są jego ręką? To już jest definitywny koniec sezonu, czy on może wyjedzie chociaż potrenować w tym roku jeszcze?
Nie, no próbował przed finałem Mimpu, ale nie, bolała go ręka i musiał zjechać, nie, jeszcze. Jednak ten mięsień lekko gdzieś mu tam zanikł od tego gipsu i musi jeszcze rehabilitacja. W czwartek teraz ma chyba jeszcze spróbować potrenować. No jak będzie miał siłę, to pojeździ. Nie jest tak, już nie ma gipsu, tam wzrost jest. No ale miał nie jedną kość, a miał tam dwie złamane jakieś, także troszkę każdy człowiek inaczej się goi, o tak powiem.
Jeszcze tylko odnośnie przyszłego roku, no mówi się w środowisku o juniorze z zewnątrz, że chcecie pozyskać o Dawidzie Rempale. Konkretnie jest coś na rzeczy faktycznie?
Szczerze powiem nie, no bo to nie moja akurat działka i jest trener pierwszego składu, prezes, dyrektor, także to jest ich działka, ja na ten temat nawet nie rozmawiałem.
Tyle trener młodzieży Falubazu Marek Chućko. Teraz omówimy ostatnią rundę Grand Prix w Vojens oraz aktualną sytuację w klasyfikacji generalnej cyklu. W Danii zwyciężył Artiom Łaguta, który objął fotel lidera. Drugi był Bartosz Zmarzlik, trzeci Emil Sajfudinow. Gorzowianin traci w generalce zaledwie punkty do Łaguty, zaś Rosjanina dzieli od swojego rodaka 37 oczek. Oddajemy głos naszemu ekspertowi Tomaszowi Lorkowi, dziennikarzowi oraz komentatorowi Polsatu Sport.
Myślę, że najładniej to opisał, podoba mi się zawsze taki poetycki opis Słonika. Słonik to oczywiście były mechanik Tomek Golob, pracował z nim Piotr Potasiewicz, Krzysiu Kaszczak i Shane Parker kiedyś, więc duże doświadczenie ma Słonik. To jest też wielki miłośnik Pink Floyd, czyli dobrej brytyjskiej muzyki, więc podejrzewam, że Comfortable Numb czy Shine On You Crazy Diamonds nieraz podbrzmiewa w warsztacie Rafała Lewickiego. Rafał powiedział, że wspinaczka Artioma Łaguty po pierwszy złoty medal to jest takie zakładanie obozów. Oni teraz już są w strefie śmierci, więc czekają na to, żeby nie było załamania pogody i muszą mieć trochę szczęścia. Muszą mieć okienko pogodowe, żeby się na szczyt przedostać, ale jak już założyli tą bazę gdzieś tam pod lodowcem Kombucze, teraz się wspinają na obóz pierwszy założony, poręczówki poprowadzili, obóz drugi, trzeci. Są w strefie śmierci, czekają teraz, żeby wyjść, ale za długo nie mogą w tej strefie przebywać, bo wiadomo, że tam tlenu jest dosyć mało, więc trzeba szybko na szczyt wejść i mieć szczęście przy zejściu, więc... A trochę tak to wygląda, że Artiom Łaguta w sensie talentu jeździeckiego na pewno nie jest to ten kaliber, co Bartosz Marzik, ale jak wiemy, rzut jest tak wredną dyscypliną sportu, że 1000 składników decyduje o tym, żeby być mistrzem świata i nie zawsze logiczne składniki decydują, na tym też to w tym piękno. Więc myślę, że Artiom jest bardzo dobrze przygotowany, a plus, zdaniem Rafała Lewickiego, ja też to tak odczytuję, działa, że Rafał będzie miał ręce pełne roboty, bo czasami jest źle, jak zawodnik przed tytułem, przed walką o mistrza świata, wiadomo, że w Toruniu jest double header, czyli 1-2 października czeka nas dwudniówka, wielkie święto, żużla, a skromna zaliczka, jeden punkcik zaledwie dzieli Rosjanina z Marzlika, więc Polak z Rosjaninem pewno będą walczyć tam i o każdy tal toru. I według mnie Bartosz ma naturalnie uskrzydlenie przez trybuny, to go będzie niosło, więc na pewno przewaga wynikająca z dopingu jest po stronie Polaka, to raz. Natomiast i fakt, że Bartek nie jedzie o złoto w Ekstralidze, tylko o brąz, to też pomaga. Pamiętam, jak pierwszy tytuł robił, z Madsenem walczył i dwa punkty był lepszy z Marzlik, to wtedy Staleczka się broniła przy tym, żeby nie spaść z Ekstraligi, więc to też pomaga, bo to jest trochę inny kaliber stresu. Jak jedziesz o złoto, to z jednej strony to jest fajne, bo trzyma się w rytmie, w takim ostrym reżimie startowym, a wiemy, że jeszcze z Wastervik ma półfinały playoff w szwedzkiej lidze Łaguta i finał ze Spartą Betatem Wrocław z Motorem Lublin, o miano najlepszej drużyny w Polsce, więc z jednej strony rytm startowy jest zachowany, a to jest ważne, bo jak zawodnik ma za długi okres ciszy przed finałami Grand Prix, to też nie jest dobry, bo wtedy kombinuje, pamiętamy jak Bartek Marzlik szedł, tu frazareczka, tu to kareczka, nie, wszyscy mówią, idź sobie, bo coś sobie skaleczysz palca przed GP w Toruniu, idź tam się daj mi usiądź sobie na pij herbatę, nie? Więc jest taka walka o to, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Tony Rickardson kiedyś bał się schodzić po schodach, no różne były historie, jeden na rowerze nie jeździł, więc na pewno to, co pokazał Wojens Łaguta, jest potwierdzeniem, że w tym roku jest świetnie przygotowany, że ta mozolna wspinaczka, właśnie zakładanie obozu za obozem, poręczówek i żeby zdobyć nie kombucę, a wejść na Mount Everest i szczęśliwie z niego zejść, bo to jest czasem trudniejsze niż sama wspinaczka do góry, no to myślę, że szykuje nam się wielki finał dwóch fantastycznych zawodników i tak samo o brąz, bo będzie tam jeszcze ciasno w walce o brąz, bo Freddy Lindgren spadł z podium, a myślę, że będzie chciał wrócić na miejsce, które teraz ma Emil Sajfudinow, więc się szykuje duża bitwa. No i tak samo szóstka, bo na razie Maciek Janowski jest który z Gregiem Hancockiem pojechał do Danii na rundę Eco GP i myślę, że Maciek też będzie walczył o to, żeby w tej szóstce się utrzymać, więc szykuje nam się naprawdę wyjście z Katmandu i jazda ciężarówkami z rozładowaniem ciężkich bagaży, biwaki, to będzie co oglądać. Na pewno Nie jest to zaskoczenie, że Łaguta jest tak wysoko, bo Artem od lat pokazywał klasę, ale też ciekawe jest to, że nigdy Rosjanin nie był mistrzem świata, więc z jednej strony będzie to dla niego dość niepokojące, bo wiadomo, że ten, który już na szczycie był, wie jak z tym gryźć, wie jak to się je, więc Bartek ma doświadczenie, tak jak kiedyś Tanja Uwinden wygrywał 3 razy mistrza, to też, no nie seryjnie, ale ma 3 tytuły mistrza świata, to też miał przewagę nad pretendentami do tytułu. To naturalne, że jak grasz pierwszy finał szlema, to ręce ci drętwieją i masz głowę w chmurach i stres cię zabija. A w drugim finale już jesteś już obeznany z emocjami, więc łatwiej ci atakować, dlatego Miedwiediew w trzecim finale wygrał z szlema, a wcześniejsze z Rafał Nadalem i Dżokowiczem przegrywał. Takie porównanie, ale to też różno podobnie działa, że jak już byłeś na szczycie, to wiesz jak reagować, wiesz jak, kiedy spać, co jeść, jak się nie stresować nadmiernie. Doyle też to miał, Jason Doyle, jak się rozwalił w Toruniu 2016, kiedy miał za chwilę Melbourne, miał pieczętować stareczkę w Kanadii na złoty medal, to też ten stres Doyle się nauczył, że nie wolno za bardzo chcieć. Jak za bardzo chcesz, to się wywraca. Czasem trzeba odpuścić, najlepiej wychodzi, jak sobie za bardzo nie myślisz o tym, bo wtedy nie jesteś przetrenowany, ale lepszy jest sportowiec niedotrenowany, niedomotywowany, niż ten przegrzany, co nieraz w żużlu mieliśmy okazję oglądać.
Tyle Tomasz Lorek. Teraz przejdziemy do rewanżowych półfinałów play-off w PGE Ekstralidze. Tutaj w minioną niedzielę nie było niespodzianek, trzeba to przyznać otwarcie. Betard Sparta Wrocław po raz drugi pokonała tym razem u siebie w Ogólnie Leszno 47-43 i wjechała do wielkiego finału. To spotkanie omówiliśmy z Michałem Koniecznym, który komentował je na antenie Radia Elka.
Wiadomo, że zaliczka była spora, jeżeli chodzi o drużynę wrocławską, a tak naprawdę to faza play-off w wykonaniu leszczyńskich była odzwierciedleniem tego, co działo się przez cały sezon. Nierówna postawa seniorów, kiepska postawa juniorów, za wyjątkiem oczywiście tego niedzielnego meczu we Wrocławiu, gdzie chyba wszystkich zaskoczył Damian Ratajczak, ale to jest debiutant, on dopiero od maja może startować w rozgrywkach ligowych i drugiej i ekstraligi, no zatem właściwie tylko cud mógł uratować w Ogólnie Leszno przed porażką, przed tym, aby nie zakończyć w tym roku sezonu nie w fazie finałowej, a w fazie walki o brązowy medal.
Czyli generalnie po tym pierwszym meczu w Lesznie półfinałowym jakby już nie było złudzeń, tak? To jakby się już właściwie wszystko w tym pierwszym meczu rozstrzygnęło.
Myślę, że nie było złudzeń już przed tym pierwszym meczem, bo tak patrząc na drużyny, z którymi przyszło rywalizować w Ogólnie Leszno w playoffach, to tak, 2 porażki z drużyną z Wrocławia i we Wrocławiu i na własnym torze, 2 porażki z drużyną z Gorzowa i u siebie i na wyjeździe, porażka z drużyną z Lublina na wyjeździe, no i zwycięstwo na koniec tutaj z drużyną z Lublina, zatem no to miejsce 4, z którego w ogóle Unia Leszna awansowała do fazy play-off, jest odzwierciedleniem tego wszystkiego, co rzeczywiście działo się w całym sezonie.
Okej, a jak w Lesznie generalnie odebrano tą przerwaną dominację, która już teraz stała się faktem, wiadomo, 4 z rzędu tytułu drużynowego mistrza Polski?
Żałoby nie ma, to na pewno myślę, że no niestety wielu kibicom przejadły się te sukcesy leszczyńskich Byków, no i właściwie kolejny tytuł, gdyby był zdobyty, nie smakowałby tak jak pierwszy, może rzeczywiście taki zimny prysznic, może taka przerwa w tej dominacji jak najbardziej wyjdzie na plus, bo no widać, że frekwencja w tym sezonie na stadionie Smoczyka nie była jakaś rewelacyjna.
A czy brąz kogoś w Lesznie zadowoli? Kibiców? Kogoś w klubie?
Trudno mi odpowiadać na to pytanie w imieniu klubu, w imieniu kibiców. Będą tacy, którzy będą cieszyli się z tego brązowego medalu, ale będą również tacy, którzy powiedzą, czy to brązowy medal, czy 4. miejsce, to właściwie jest wszystko jedno.
Okej, a jak ty się generalnie zapatrujesz na te pojedynki z moimi Bermudami i Stalą Gorzów właśnie o to 3. miejsce?
Patrząc na fazę zasadniczą, no to 2 porażki, tak jak już mówiłem, z drużyną gorzowskiej Stali i na stadionie w Lesznie i na stadionie w Gorzowie, czyli tak można powiedzieć, to Stal ma więcej, jeżeli chodzi o moc, no patrząc tylko i wyłącznie na te pojedynki. No trudno powiedzieć, wiadomo, że Emil Sajfurinow odchodzi, czy będzie chciał jeszcze wykrzesać trochę energii, trochę siły z siebie i ze swoich motocykli, czy żużlowcy już widzą kończący się sezon i mówią, no byliśmy w fazie play-off, no właściwie te 2 mecze, no to odbędziemy i już będziemy mieli przed sobą te żużlowe wakacje. Naprawdę trudno mi w tej chwili powiedzieć, no Z kolei ustępując stronu tego królewskiego z tego tytułu mistrzowskiego, warto by było zdobyć chociaż ten brązowy medal.
A finał dla Sparty, uważasz?
Sparta jest na pewno faworytem tego starcia. Sparta ostatni raz świętowała złoty medal drużynowych mistrzostw Polski w 2006 roku. Ten głód tego złotego medalu jest, ale patrząc na to, co dzieje się w Lublinie, jeżeli chodzi przede wszystkim o kibiców, no to serce moje raczej jest związane z drużyną Motoru Lublin. Gdyby tam to złoto trafiło do Lublina, to wtedy rzeczywiście w tym mieście byłoby istne żużlowe szaleństwo.
Tyle Michał Konieczny. Z kolei w minioną niedzielę w Lublinie miejscowy Motor wygrał z moimi Bermudami Stalą Gorzów 47-43 i to Koziołki znalazły się w finale. Przypomnijmy, przed tygodniem wygrali Lublinianie w Gorzowie 49-41. Natomiast spotkanie w Lublinie na antenie Radia Gorzów komentował Daniel Rutkowski, z którym omówiliśmy ten pojedynek.
Tak patrząc na przebieg tego meczu, chciałoby się powiedzieć, że ten deszcz to pomógł gorzowianom, ale tylko w pierwszej serii startów. Zgodzisz się?
Dokładnie. Mieliśmy nadzieję, że właśnie kiedy uda się rozegrać te zawody po opadach, to gdzieś tam kilka atutów zostanie wybitych z rąk gospodarzy, ale niestety gospodarze szybko się połapali, o co chodzi. To znaczy, ta pierwsza seria wyglądała bardzo dobrze ze strony Stali Gorzów. Trzymaliśmy kontakt, dawała jakąś nadzieję na odrobienie punktów, no ale od piątego wyścigu szybciutko Lublinianie pokazali, że oni tutaj rządzą. Gdzieś tam potem jeszcze stawialiśmy opór i ten mecz był na styku, no ale wszyscy mieliśmy w głowach, że 8 punktów do odrobienia jest z meczu w Gorzowie, więc coraz mniej wiary w nas było, natomiast mecz był emocjonujący dzięki temu po prostu.
A w którym momencie meczu to tak sobie pomyślałeś, no nie da rady, już Lublin jest w finale?
To był chyba piąty bieg.
Już tak szybko?
Żartuję, tak na serio, to w tym piątym biegu było pokazane, jak już Jarek Hampel w parze, nie pamiętam z kim, ale oni przegrali wcześniej z nami w wyścigu i potem Jarek Hampel nagle, kiedy w poprzednim biegu przyjechał ostatni, tutaj nagle jedzie jako pierwszy, bez żadnych problemów, bez żadnego kłopotu. Mówię, aha, okej, oni już są u siebie. No i wtedy wiedziałem, że rzeczywiście trzeba będzie się wspiąć jeszcze bardziej na swoje, jeśli chodzi o wyżyny tego, co Stal może zrobić, tego, co potrafi, żeby tutaj równorzędną walkę z Lublinem nawiązać. Ta walka była w miarę równorzędna, natomiast rzeczywiście zabrakło jednego zawodnika, który dorzuciłby 8 punktów, tak mi się wydaje.
Markusa Pirkemoze, mówiąc wprost?
Do jego właśnie miałem na myśli, bo rozmawialiśmy przed meczem, wiesz, i mówiłem o tym, że liczyłem na przebudzenie tego zawodnika akurat. No było jakiegoś rodzaju przebudzenie mentalne, rzeczywiście ten sprzęt troszeczkę lepiej się spisywał, nowy sprzęt zakupiony specjalnie na koniec sezonu, ale Markus robił błędy na dystansie i tracił tę pozycję, nawet po dobrych startach, niestety, i nie dał nam tego, co powinien nam dać, więc zabrakło nam punktów. Ogólnie drużyna pojechała równo, bo Bartek Zmarzdzik zdobył 16 punktów, pozostali zawodnicy, ci, którzy zdobywali punkty, właśnie, równiutko po 8 punktów i 3 punkty Wiktora Jasińskiego, więc tutaj gdyby jeszcze jeden zawodnik dorzucił kilka oczek więcej, ten mecz byłby jeszcze bardziej wyrównany. Zabrakło troszeczkę. Wszyscy mówili, że też troszeczkę, może nie sił, ale objeżdżenia nadal brakuje zawodnikom takim jak Martin Waculik, Szymon Woźniak. Oni też to przyznawali w rozmowach, które prowadziliśmy po zawodach, a Lublin był naprawdę w dobrej formie. Lublin wykorzystywał każde najmniejsze nasze słabości, punktował bezlitośnie, szli po swoje, atmosfera na stadionie niesamowita, powiem szczerze, dawno takiej atmosfery nie widziałem, komplet publiczności świetnie się bawiącej, bez jakichś tam absolutnie bez cienia agresji czy w ogóle jakichś nawet nieuprzejmych ruchów w stronę gości, wręcz przeciwnie, kibice nagradzali wygrane Stali Gorzów, potem po meczu prosili, żeby zawodnicy Stali Gorzów podeszli do nich i nasi zrobili taką rundę honorową. Bardzo sympatyczna atmosfera. Pewnie nie byłoby aż tak sympatycznie, gdybyśmy to my wygrali, ale Lublin słynie z tego, że ci kibice są spragnieni żużla i naprawdę świętowali, a mieli co świętować.
Przed Stalą teraz mecze o brąz z Fogołnią Leszno. Jak ty się zapatrujesz na te pojedynki i czy twoim zdaniem tutaj nie ma jakiegoś takiego zdecydowanego faworyta?
Chyba nie ma zdecydowanego faworyta. Ciekaw jestem, jak to mentalnie będzie rozegrane w głowach zawodników. Mówi się, że Unia Leszno, mistrz Polski, tyle razy z rzędu, prawda? I oni już nie będą mieli motywacji, jeśli chodzi o jazdę, o trzecie miejsce. Wydaje mi się, że takie opinie są nieuprawnione, że to są zawodowcy. Myślę, że to będą znów dwa bardzo wyrównane mecze, i musimy przypilnować spotkania na własnym torze, bo mecz z Dublinem pokazał, że rzeczywiście półfinały przegraliśmy na własnym torze, a nie w Lublinie. Gdybyśmy wygrali nawet chociaż 4 punktami, to ten mecz w Lublinie mógłby wyglądać całkiem inaczej, bo Lublin mógłby wpaść w jakieś emocje, jakieś zdenerwowanie u siebie na torze po tej pierwszej serii i mógłby zacząć robić błędy. Ale mieli ten komfort psychiczny 8 punktów zdobytych w Gorzowie, więc spokojnie przeczekali ten atak Stali i złapali swój oddech i zobaczymy, jak to będzie właśnie w półfinałach, w walce o trzecie miejsce między Lesznem a Gorzowem.
To jeszcze tylko krótko na koniec. Kto zostanie drużynowym mistrzem Polski 2021?
To też trudne pytanie, bardzo trudne. Z jednej strony mamy Wrocław, rozpędzony z Łagutą, z Tajem Ofindenem, z zawodnikami, którzy potrafią zrobić wszystko. Z Janowskim. Janowski ma swoje gorsze dni i lepsze, ale w lidze widać, że dla drużyny robi wszystko, co trzeba, więc i tam młodzieżowcy się obudzili podobno z dużym wsparciem, nie tylko sprzętowym. Młodzieżowcy, oni się czują dzięki temu lepiej. Z drugiej strony mamy Lublin. Ta atmosfera w drużynie rośnie z meczu na mecz. Ja widzę, że ta drużyna się buduje, że to jest coś takiego, jak co widzieliśmy w Gorzowie w momencie, kiedy po wielu latach awansowaliśmy do Ekstraligi, a potem kiedy czekaliśmy długo na właśnie walkę w finale. Ta drużyna też się budowała, też rosła w oczach i też może nawet nie byliśmy faworytem, a wygraliśmy te finały wtedy. Być może coś takiego właśnie rodzi się w tej chwili w Lublinie i fajnie, bo to zapowiada naprawdę wyrównane pojedynki.
To były opinie Daniela Rutkowskiego. Pierwszy mecz finałowy oraz pierwszy mecz o trzecie miejsce już w najbliższą niedzielę. To już wszystko w dzisiejszym magazynie. Kolejny za tydzień o stałej porze. Za uwagę dziękuję, Jakub Lesiński.
W każdy wtorek o 12:30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.